Serdecznie, bracie, witam, pokój Boży, nie wszystkimi się witałem. Jak żeście zauważyli, brat powiedział, że bardzo mało czasu mamy, także bracia też tutaj nam zasygnalizowali, abyśmy jakoś skrócili to, co chcielibyśmy powiedzieć. Ja chcę powiedzieć o rzeczy trudnej dzisiaj, która dotyczy nie tylko nas, ludzi starszych, ale może w dobie obecnej, szczególnie do młodzieży chciałbym przemówić. Ta trudność przemawiania to polega między innymi na temat takich rzeczy, o których chcę mówić, że człowiek sam ma za kołnierzem pełno różnych niedociągnięć, pokus, pożądliwości. Jak do kogoś, to dobrze, ale jak samego siebie to dotyczy, to może to trochę trudniej wychodzi. Ale właśnie to chcę powiedzieć dzisiaj na temat pożądliwości. W drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg dawał zakon Żydom, to między innymi mówił tak, w 17 wersecie. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani sługi Jego, ani dziewki Jego, ani wołu Jego, ani osła Jego, ani żadnej rzeczy bliźniego Twego. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg takie jedno z przykazań dał? Kiedybyśmy, może wszystkich rzeczy nie będę czytał, będę skracał, ale sobie w domu możecie to poczytać, to krótko możemy odpowiedzieć, dlatego aby odziedziczyli żywot wieczny, aby w ich narodzie, w ich społeczności działo się dobrze. Bo wszelka pożądliwość, kiedy zakrada się do naszego umysłu, do naszego serca, to taką społeczność burzy. Kiedy nauczyciel zakonny przyszedł do naszego Pana i spytał go, Panie, co mam czynić, aby odziedziczył żywot wieczny, to Pan Jezus mówi, że będziesz miłował Pana Boga Twego, a potem bliźniego Twego jak siebie samego. Jeżeli to będziesz czynił, to wtedy będziesz miał żywot wieczny. I z kolei apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, w 9 wersecie, kiedy znów cytuje różnego przykazania, które Pan Bóg dał i też mówi, aby nie pożądać, to mówi, bo to wszystkie przykazania sprowadzają się do jednej rzeczy, że będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie. A w innym miejscu Pismo Święte mówi, że miłość bliźniemu złości nie wyrządza. Gdzie pożądliwość bierze swój początek? Kiedy Pan Jezus rozmawiał z faryzeuszami, kiedy byli na Niego, tak trzeba powiedzieć, wściekli, że nie pozwolił na ukamienowanie niewiasty cudzołożnej, kiedy do nią przyprowadzili do Niego i mówi, ta została złapana na gorącym uczynku. Ten się pochylił, pisał coś na piasku, jak jedno z proroków mówi, że na piasku nasze grzechy zostały wypisane. I powiedział, kto z was bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Okazało się, że te kamienie im z rąk powypadały. Ale potem agresywni byli, atakowali naszego Pana. Doszło do ostrej wymiany zdań, która zakończyła się tym, gdy oni mówili, że oni mają ojca Abrahama, nie są spłodzeni z nierządu. To Pan Jezus powiedział, wy pożądliwości ojca waszego od początku czynić chcecie. A ojcem waszym jest diabeł. On ci był mężobójcą i on był ojcem kłamstwa. A więc Pan Jezus wyraźnie nam mówi, że pożądliwość bierze swój początek od szatana, od onego przeciwnika, który wpływa na nasze umysły, na nasze serca, który, jak mówi apostoł Paweł, ma władzę na powietrzu. Na czym polegała pożądliwość i początek tej pożądliwości? Znacie doskonale wersety zapisane w prorocie Izajasza w 14 rozdziale 12 do 15 o jutrzence, może to sobie odczytamy, który zapragnął być równy Najwyższemu. Jakożeś to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która schodzisz rano, powalony siasz na ziemię, któryś wątpił narody. Wszakiś Ty mawiał w sercu swym, wstąpię na niebo nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia w stronach północnych. Wstąpię na wysokość obłoku, będę równy Najwyższemu. Wszakże strącony jesteś aż do piekła, w głębokość dołu. Którzy Cię ujrzą, za Tobą się oglądać i przypatrywać Ci się będą, mówiąc, onże to mąż, który tworzył ziemię, który trząsł królestwami? Tu mamy początek, ale też koniec każdej pożądliwości. Ta istota duchowa, która zapragnęła być równa Bogu, która pragnęła usiąść tam wysoko na niebiosach, to ta swoją pożądliwość została strącona, czy też zostanie strącona aż do głębokości dołu grobu. Ale to On jest Ojcem pożądliwości. On, ciekawą myśl mówi Pan Jezus, że mówiąc, że On jest Ojcem pożądliwości i że Żydzi te pożądliwości chcą wykonywać, to jednocześnie pożądliwość nawiązuje nierozłącznie z kłamstwem. Za pożądliwością kryje się kłamstwo, nieprawda. I jeżeli czegoś pożądamy, czegoś pragniemy, to w większości przypadków jest tak, że potem się rozczarowujemy, że to, o czym żeśmy marzyli, za czym żeśmy tęsknili, czego żeśmy pragnęli, okazało się mistyfikacją i totalnym kłamstwem. To nasza matka Ewa pierwsza zaufała temu kłamstwu. Chcę powiedzieć, że pożądliwość jest też nierozłącznie związana z naturą człowieka. To jest tak, że Pan Bóg, stwarzając człowieka, nie chce powiedzieć, że stworzył go z pożądliwością, ale obdarowując nas wolną wolą, możliwością wyboru, stwarza to, że w naszej naturze jest coś, że czegoś będziemy zawsze pożądali. To są słowa zresztą Pana Boga, który gdy zniszczył pierwszy świat wodą i potem zawarł przymierze z Noem, że nie będzie więcej takiego kataklizmu, to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 8 rozdziale, w 21 wersecie takie ciekawe słowa. I zawoniał Pan wolnością wdzięczną i rzekł Pan w sercu swym: nie będę więcej przeklinał ziemi dla człowieka, albo i myśl serca człowieczego zła jest od młodości jego. Nie zatracę więcej wszystkiego, co żyje, jaką teraz uczynił. A więc od młodości naszej myśl serca człowieczego jest zła. Tą samą myśl podaje kaznodzieja Salomon, który mówi, gdy się przypatrywał codziennemu życiu, życiu człowieka, to zauważył, że stworzył Bóg człowieka jakiego? Dobrego. Ale ludzie udali się za swoimi, za rozmaitymi myślami. Ale czy chrześcijanin może i musi za pożądliwością ją wykonywać? Nie, tak jak brat powiedział na początku, że skoro Chrystus Pan wyrwał nas z niedoli grzechu, to chrześcijanin może z pożądliwością walczyć, może się jej przeciwstawiać. Ona będzie go pociągała, on będzie miał pokusy, on będzie miał pragnienia lepsze lub gorsze. Ale będąc odrodzeni Duchem Bożym, możemy z pożądliwościami naszymi, które walczą przeciwko naszej duszy, walczyć. Apostoł Piotr nam to mówi. W pierwszym liście, w drugim rozdziale, 11-12 werset. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście tutaj, na tej ziemi, to już mój dodatek, ale to jest jasno z kontekstu wynika, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby kiedyś przypatrując się waszym dobrym uczynkom, naszej walce z naszymi pożądliwościami, mogli uwielbić Boga Wszechmogącego. Czego pożądliwość może dotyczyć? Ona może dotyczyć każdej cząstki naszego życia. Apostoł Paweł to wyjaśnia w liście do Galatów, w 5 rozdziale, w 16 wersecie, gdzie mówi, jak gdyby w nawiązaniu do słów apostoła, żebyśmy powstrzymując się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, które walczą przeciwko temu nowemu stworzeniu, nowej istocie, która w nas się rozwija. To pisze tak. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywujcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Bardzo taką trudną rzecz apostoł podaje, że w nas, w sercach i umysłach chrześcijanina to trwa ciągła, totalna walka, wielka bitwa. Że te nasze naturalne, nieraz skłonności, odziedziczone po rodzicach, po przodkach, one walczą przeciwko tym wartościom duchowym, które wypływają z Ewangelii. i że to chcemy robić, to z reguły jest przeciwne temu, co byśmy chcieli czynić. Ale apostoł Paweł mówi, że możemy dążyć, że możemy walczyć, że jeżeli duchem będziemy postępowali, będziemy prowadzeni, to wtedy już nie jesteśmy pod zakonem, nie jesteśmy rozliczani z uczynków, ale z wiary jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz mówi, ta pożądliwość cielesna, w jakim kierunku może iść? A mówi wyraźnie, jawne są uczynki ciała, cudzołóstwo, szeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnacki, zazdrości, mężobójstwa, pieniaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, mówi apostoł, jaką i przedtem powiedział, i którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale owoc ducha to jest miłość, to jest wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie ma zakonu. Wymieniając te wszystkie uczynki, do których ciało nas pociąga, to trzeba powiedzieć, że chrześcijanin ma trudniejsze zadanie. Bo Pan Jezus powiedział, że Żyd jak nie cudzołożył, to wszystko było ok. Ale Pan Jezus do nas mówi, że jeżeli my już nawet, to takie młodzieżowe, nowoczesne zdanie, zaczynamy czegoś pożądać wirtualnie w naszych umysłach, wykształtowujemy jakieś wartości, jakieś podniety, jakieś pragnienia, to bardzo często prowadzimy do cudzołóstwa, szeteczeństwa, do innych złych rzeczy, o których tutaj apostoł Paweł wymienia i których bardzo często nie trzeba wykonywać, jak gdyby fizycznie. Ale jeżeli nas umysł jest tym zaprzątnięty, to też walczymy z duchem. Odstępujemy od Pana Boga i od Jego świętych przykazań. To jest wielka walka ciała i ducha. Apostoł wyraźnie mówi, kto tą walkę przegrywa, nie może mieć miejsca w Królestwie Bożym. Co więc mamy czynić? Ano apostoł Paweł w liście do Efezów nam mówi, skoro jednak nas Pan ożywił, nas, którzyśmy kiedyś byli umarłymi w upadkach i grzechach tego świata, w którychście niekiedy i wychodzili według zwyczaju świata tego, według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który jest skuteczny w synach niedowiarstwa, to jednak złóżmy obcowanie tego starego człowieka. Bo te wszystkie czynniki wynikające z ciała, to one wynikają ze starej natury, ze starego człowieka. I mówi, że te wszystkie czynniki to psują przez pożądliwości, jakie mówi, oszukiwające. A więc nawiązuje niejako do słów Pana Jezusa, który mówił, że ojcem pożądliwości jest szatan. Jednocześnie z jego pożądliwości wynikło kłamstwo. On był prowokatorem. To też te wszystkie pożądliwości, o których tutaj żeśmy czytali, apostoł wymienia, które dotyczą każdego aspektu naszego życia. Tak młodych, jak i nas, ludzi już w starszym wieku. To są to pożądliwości oszukiwujące, mówi apostoł Paweł. One mamią. One pokazują cudowną wizję, pełne szczęścia, chwilę zachwytu. Ale za moment, kiedy wyciągamy rękę jak Ewa po jabłko, okazuje się, że to wszystko było oszukańcze. Że to wszystko tylko nas mamiło. Dlatego jeżeli nie złożymy tego starego człowieka, tak jak w liście do Efezów apostoł Paweł mówi, w 4 rozdziale, 22, 23, już to cytowałem, ale jeszcze raz, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwające, a odnowili się umysłem waszym i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy. A więc możemy walczyć. Nie jesteśmy skazani na porażkę, na przegrywanie, jeżeli tylko blisko Boga, blisko Ewangelii, Jego prawdy będziemy. Wtedy Ewangelia i apostoł i Chrystus mówi, że mamy szansę, że możemy się podźwignąć. Nawet kiedy się wywrócimy, kiedy się potkniemy, to mamy do kogo uciekać. Bo mówi apostoł, mamy takiego arcykapłana, nie takiego, który by nie mógł z nami cierpieć naszych krewkości, naszych ułomności. Bo Chrystus był we wszystkim skuszony na podobieństwo nas. We wszystkim, co przeczytałem, tych ziemskich porządliwości. Ale zawsze zwyciężył. On nie wyciągnął ręki ani razu po ten zakazany owoc. Ale może nam współczuć i może nam pomóc. Jak poznać to, czy potrafimy z siebie tego starego człowieka zedrzeć? A to apostoł Paweł, Jakub daje nam taką radę. Jeżeli nie zwlekamy tego starego człowieka i nie wkładamy tego, co jest nowe, tego, który według Boga stworzony jest, który się odnawia sprawiedliwości, to kiedy popatrzymy na nasze społeczności, na nasze przyjaźnie, na nasze rodziny, to jeżeli tam jest pokój, jeżeli jest sprawiedliwość i wspaniała atmosfera, to wtedy zwyciężamy. Ale jeżeli nie, to apostoł Jakub zapytuje, skądże walki między wami? 4 rozdział od 1. Skądże są walki i zwady między wami? Jeżeli nie stąd, to jest z lubości waszych, czyli pożądliwości, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Zazdrościcie i zawiedzicie, a nie możecie dostać. Wadzicie się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przez to, że nie prosicie. A nawet jak prosicie, nie bierzecie, przez to, że źle prosicie. Abyście to na rozkosze wasze obracali. Ciężkie słowa teraz padają. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przecież ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. I znów stajemy przed wyborem. Co jest lepsze? Ktoś może powiedzieć, często to czynimy, że ta przyjaźń ze światem, ta chwila, godzina, dzień, czy tydzień, czy rok, to nadaje satysfakcję. Ale finał jest zawsze gorzkością. Finał jest zawsze nieszczęściem. Wniosek wypływający ze słów Jakuba jest jeden, że wykonywanie pożądliwości naszego ciała czyni nas nieprzyjaciółmi świata, ale stawia nas na płaszczyźnie nieprzyjaciół Pana Boga. Może ktoś to powiedzieć, że to Pan Bóg nas kusi, że to Pan Bóg doświadcza. Ale jak popatrzymy na całą historię, chociaż niektóre tłumaczenia mówią, że Pan Bóg kusił Abrahama, prawda? Nie. Apostoł Jakub nam tam dalej mówi, że Pan Bóg nikogo nie kusi. Ale my przez własne pożądliwości, które w nas drzemią, w starym człowieku i wykonywanie tychże czynności, to prowadzi właśnie w rezultacie do śmierci. Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi, od Boga kuszony bywam. Bo Bóg nie może być kuszony. Jeszcze raz. Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi, od Boga kuszony bywam. Bo Bóg nie może być kuszony we złem, a sam nikogo nie kusi. Ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony. Zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech. Ale grzech będąc wykonany rodzi śmierć. I to jest taki prosty związek. Prosty, ale dramatyczny. Dlatego apostoł Paweł, kiedy zwracał się do serdecznego swego syna według ducha, którego kochał, młodego człowieka o imieniu Tymoteusz, to mówił, że większą wartością nad wykonywanie cielesnych pożądliwości jest pobożność. On mówi, że ta pobożność, to trwanie przy Panu Bogu, ona jest w każdej mierze pożyteczna, nie tylko w tym życiu, ale co? Ale przede wszystkim w przyszłym. To do niego w pierwszym liście do Tymoteusza przekazał takie wspaniałe słowa, które dla nas wszystkich, szczególnie dla was młodych, są przestrogą przed wykonywaniem cielesnych pożądliwości, które najczęściej związane są z miłością rzeczy tutaj doczesnych, miłością pieniądza, ale też dotyczących innych głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie. Odczytam te słowa, to jest 1 Tymoteusza, 6 rozdział, od 6 do 12. Ale jest ci wielki zysk pobożności i przestawanie na swoim. Albowiem niceśmy nie przynieśli na ten świat, bez pochyby też wynieść nic nie możemy. Ale mając żywność i odzienie, na tym przestawać mamy. Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło, i wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zaginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ale ty, człowiecze Boży, chroń się takich rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości i cierpliwości. Bojuj on dobry bój wiary. Chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. A więc walka z naszymi pożądliwościami, niewykonywanie tego starego człowieka, to jest dobry bój wiary, który prowadzi do żywota wiecznego. I teraz szczegółowa przestroga dla was młodych. Też w drugim liście apostoł Paweł tak pisze. Chcę powiedzieć, że o tym bogactwie, o miłości pieniądza, o którym apostoł Paweł tutaj pisze, to jak będziemy rozmawiali w dalszej części naszego wykładu, to ona dotyczy i rzeczy wielkich, milionów dolarów, chociaż nas może nie dotyczy, ale i też tyczy drobnych sum, lichych samochodów, środków autowizualnych, telefonów komórkowych. To, czym dzisiaj jesteśmy zalewani. Często taki mały, prosty telefon komórkowy jest marzeniem młodego człowieka, który, aby go zdobyć, gotowy jest poświęcić swoje ja, swoją godność, swój honor, byle taki automacik mieć w ręce. To jest wykonywanie pożądliwości, które prowadzą człowieka, że jest poprzebijany wieloma boleściami. Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca. Pożądliwości młodzieńcze. Jak popatrzymy dzisiaj na to, na dzisiejszy świat, jaki nas otacza, co mamy na wyciągnięcie ręki, to byśmy może się zaśmieli, jakież tam apostoł Tymoteusz miał pożądliwości młodzieńcze. Ale widać były. Może na mniejszą skalę niż dzisiaj, ale były na każdym kroku. Taki młody człowiek co moment przechodzi obok pogańskiej świątyni, w której uprawiany był nierząd przez kapłanki, przez inne rzeczy. Pociągające? Pociągające. To nie wolno nam mówić, że nas, chrześcijan, takie myśli i czyny nie dotyczą. To są wszystko pożądliwości młodzieńcze. A posiadanie lepszego statusu. A kto był niewolnikiem, żeby wyzwolić się? Wspaniała, można powiedzieć, pożądliwość. Ale jakże często prowadziła do degradacji sumienia i wolności chrześcijańskiej. I apostoł daje jedno tutaj wspaniałą radę, które chcę wam młodym, szczególnie swoim bliskim, też przekazać to. Chroń się pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca. A więc apostoł podaje automatycznie pewne lekarstwo, że trzymanie społeczności z tymi, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca, a więc takiej społeczności, jak wy dzisiaj tutaj macie, jak wczoraj żeście mieli, To was prowadzi do i chroni, zabezpiecza w pewien sposób przed tymi pożądliwościami, które walczyć będą przeciwko waszej duszy. I to nie tyczy tylko was, ale nas, starych też. Jeżeli nie będziemy szukali społeczności, towarzystwa w braterskim gronie, a raczej będziemy może chcieli przebywać w towarzystwie innych ludzi światowych, gdzie cała masa jest rzeczy wielkich, atrakcji, to też od Pana odchodzimy. Jeżeli się pozamykamy w czterech ścianach, od Pana też odchodzimy. Tylko społeczność, wielbienie Chrystusa Pana w społeczności braterskiej, razem z tymi, którzy wzywają Jezusa Chrystusa z czystego serca, to zabezpiecza nas i podnosi na wyższy poziom, abyśmy nie wykonywali pożądliwości, które prowadzą do śmierci. Podsumowując tą część teoretyczną, jakbym powiedział, podsumujemy słowami Pana Jezusa Chrystusa, który w Ewangelii świętego Marka w 4 rozdziale, 18-19 wersecie, kiedy pokazał przypowieść o kiedy rozsiewca rozsiewał cztery ziarna, to między innymi powiedział, że niektóre padło między ciernie. Szybko wzrosło, ale ciernie co? To zadusiły. I tłumaczy, że ci, którzy są posiani między ciernie, to są ci, którzy serce, Ewangelię przyjmą z radością, ale potem pieczołowanie o ten żywot, pragnienie zdobycia lepszego statusu, polepszenia swego poziomu życia, posiadania lepszego lub bardziej wypasionego samochodu. W dobie dzisiejszej to mówię. Ale tak było i 2000 lat temu. Może nie było samochodów, innych rzeczy, ale pokusy i pożądliwości były czy nie? Na 100% były. O tym tu apostoł Paweł mówi. O tym mówi Pan Jezus. Zwracając się między do faryzeuszów, że wyście z ojca diabła i pożądliwości jego chcecie wykonywać. Bo oni zarządzając religią, zarządzając duszami i sercami Izraelitów, oni głównie im chodziło nie o zbawienie tych ludzi, ale chodziło o to, aby się upaść, aby na nich zarobić, aby dostateczne życie prowadzić. I to Pan Jezus ich tępił. Dlatego, jakbyśmy badali, porozwalał ich stoły, oczyścił świątynię, bo oni byli posiani między ciernie. Jeżeli my w swoim życiu to szukamy i te pieczałowanie o żywot znajdujemy, to bracia, siostry, młodzieży kochana, jesteśmy też między cierniami. Jeżeli nie będziemy w społeczności braterskiej, jeżeli nie będziemy chwalili Pana z całego serca z tymi wszystkimi, którzy pragną Pana wielbić, prędzej czy później poginiemy, bo taka jest nauka Jezusa Chrystusa. A teraz to była teoria. A jak w praktyce? Praktykę przelecimy z historii. Oto pierwsza ofiara pożądliwości i kłamstwa. Pierwsza Mojżeszowa, może nie będę czytał, bo czas mi nie pozwoli, ale pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział od 1 do 7 wersetu. A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne. To on przyszedł do niewiasty i mówi, no co tam słychać? A ona mówi, z owocu drzewa sadu tego pożywamy. Ale jest jedno drzewo, z którego Pan Bóg zabronił nam co? Wyciągnąć, jeść rękę. Bo powiedział, że dnia, którego zerwiemy ten owoc, to śmiercią co? Pomrzemy. Ale szatan mówi, Pan Bóg kłamie. Pan Bóg nie chce, żebyście byli jako bogowie. Pan Bóg nie chce, abyście wiedzieli, co to jest zło i co to jest dobro. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobro i zło. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, i dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. To są historyczne słowa zapisane. kiedy mówimy o pożądliwości, kiedy czegoś pożądamy, to zawsze to jest tak, to dobre ku jedzeniu, jest wdzięczne na wejrzeniu i pożądliwe, ciekawe, że jak po to rękę wyciągniemy, to może będziemy jako bogowie, wiedzący więcej. Ale otworzyły się oczy ich, czy nie? Zatem otworzyły się oczy obojga i poznali, że byli nagimi. I spletli liście figowe, a poczynili sobie zasłony. Zobaczyli, że są nadzy w formie takiej literalnej. Ale tu jest głębsza mowa. Zobaczyli, że duchowo stali się nadzy. Że nagle to, co było piękne, okazało się, że musi rodzić w bólach. Że całe życie jest jedną walką. Że w pocie oblicza Adam musi pracować. A ten cudny, wspaniały raj, który mieli, z którego mogli korzystać. Owszem, oczy się otworzyły, poznali. Poznali, co to jest zło. Warto było? Nie warto było. Warto było słuchać Pana Boga, nie szatana. Warto było oczy zamknąć i nie patrzeć na te wspaniałe jabłko na wierzchu i pożądliwe. Bo za moment zobaczyli śmierć, jak własny syn morduje ich swego własnego brata. Bo on też pożądał. Pożądał rzeczy złej. Pożądał zemsty. Jest to straszne, że można rzeczy pożądać wspaniałych, jakichś dobrych. Rozumiem to. Ale często w sercu człowieka rodzi się żąda i pożądanie zemsty. On żądał zemsty dlatego, że Pan Bóg wybrał Abla, a nie jego. Ale Pan Bóg mówi, dlaczego spadła twarz twoja? Bo źle myślisz. To jest wspaniałe określenie, spadła twarz twoja. Dzisiaj to ludzi możemy poznać. Ja często jak coś tam na skrobie, to też tam wolę z oczami uciekać i nie patrzeć. Ale łatwo poznać, jeżeli ktoś do nas coś ma, to nie patrzy nam w oczy. Taki był Kain. Jego twarz spadła. A Pan Bóg mówi, grzech twój leży gdzie? We drzwiach. Ale ty możesz nad nim co? Zapanować. A więc on był niejako władcą tej pożądliwości. Albo zrobi krok do przodu, albo będzie z tym walczył. Ale poszedł krok do przodu i potem był całe życie przeklęty. Nie zginął. Nikt go nie mógł zabić, tak jak on zabił brata swego. Ale był cały czas uciekinierem, przechodniem i przeklętym człowiekiem. A za moment mamy Lota, wspaniałego synowca Abrahama, który, gdy się dorobił, trzeba powiedzieć, przy Abrahamie. I gdy trochę było im ciasno, i kiedy zaczęły się już kłótnie, spory, to albo za dużo tego bogactwa było chyba. Bo to wtedy też, jak za dużo dobroci, to w życiu tak często jest. Tam może gdzie jest bieda, gdzie trochę bardziej ubogo, tam mniej tych problemów. Ale to, co apostoł mówił, że miłość pieniądza. Co Lot zobaczył? Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział. Ósmy do 13 wersetu. Abraham dał mu wybór. Można powiedzieć, że nie można mieć pretensji do Lota, bo Abraham powiedział albo tu, albo w prawo. Ale Lot co robił? Podniósł oczy swoje. I co zobaczył? Zobaczył to, co Ewa. Coś pięknego, pożądliwego. I obaczył wszystką równinę nad Jordanem. A wszystka wilgotna była przedtem, niż zatracił Pan Sodomę i Gomorę, jako sad pański, jako ziemia egipska, idąc do Zoa. I obrał sobie Lot wszystką oną równinę nad Jordanem i odszedł Lot ku wschodowi słońca i rozłączyli się bracia jeden od drugiego. Ale nie wziął pod uwagę jednej rzeczy, a już było to wtedy wiadomo. Ale ludzie w Sodomie byli jacy? Źli i wielcy grzesznicy przed Panem. Bracia, jakże często młodzieży, kochana, stoimy przed wyborem. Coś, co cieszy nasze oczy, coś, co podniesie naszą rangę, czym będziemy użyję waszego słowa, szpanowali innym. Będziemy zafascynowani. Ale często to jest związane z tym, że musimy zamieszkać wśród ludzi złych i grzesznych. Tak jak zrobił to Lot. Opłacało się? Apostoł Piotr potem pisze, że całe życie swoje to co? Bo był człowiekiem szlachetnym, nie można powiedzieć. Zaliczony jest do sprawiedliwych. Ale on całe życie gnębił swoje serce i swoje myśli. Być może, jak to się mówi, miał kaca moralnego za to, że wybrał te wspaniałe równiny Sodomy i Gomory. To może za to, że był, że miał te sumienie w miarę bliskie Panu Bogu, to i za stanowienicem Abrahama, który go i raz uratował z niewoli, ale potem już aniołowie chwycili go za ręce i wyciągnęli z tej Sodomy Gomory, na którą się lał już ogień z nieba. Ale żona jego, która pożądała tych dobroci, to niestety zamieniła się w słup soli. A więc nawiązuje do słów apostoła Pawła, aby wielbić Pana. Jeżeli możemy gdzieś pracować, przebywać, bywać, to tam, gdzie są bracia. Ja różnych rzeczy w życiu doświadczyłem. Byłem 3 lata prawie na eksporcie, tam w Niemczech. I tam nie było braci. Byłem niejako poza zborem, wprawdzie raz w miesiącu przyjeżdżał. Ale jak człowiek z takiego eksportu wracał, spoza społeczności braterskiej, to wracał pusty. Jak miałem wykład powiedzieć, to nie potrafiłem tego wykładu powiedzieć. Bo co miałem mówić? Kiedy człowiek wracał niejako z tej figuralnej Sodomy i Gomory. Dlatego, jeżeli oczy podnosimy i nawet widzimy wspaniałe równiny Zoar, to się zastanówmy, czy opłaca się tam iść. Jeżeli tam są ludzie źli i grzeszni, ta pożądliwość, te piękne wejrzenie Lotowi się nie opłaciło. Ale czy tylko mamy złe przykłady? Tak te Pismo Święte i to jest piękność tejże księgi polega na tym, że ono pokazuje prawdę i zło. Jakże wiele zła pokazuje. Niektórzy nawet mówią, co to za to od Boga? Ale mamy wspaniały przykład Józefa, który doznał biedy, którego być może też Pan Bóg doświadczył, bo mu się wspaniałe sny śniły. On się niejaki był dumny z tych snów. Za to go trochę też doświadczenie takie spotkało, bo go bracia upchnęli do Egiptu. I znowu Józef jaki był? Piękny na wyjrzeniu. Młody, wspaniały. Znalazł łaskę w oczach Pana, ale znalazł łaskę też w oczach Pan Bóg wpłynął na jego pana tego ziemskiego Putyfara, który oddał mu cały dom. A ten, czego się nie dotknął, to wszystko wspaniale wychodziło. Ale znajdzie się zawsze prowokator w życiu i czytamy w 39, może nie będę czytał. Jedno zdanie. Przecież poruszył wszystko, co miał w ręce Józefowe i ni o czym u siebie nie wiedział, tylko o chlebie, którego pożywał. A był Józef pięknej twarzy i wdzięczny, co? Na wejrzeniu. I stało się potem, iż obróciła żona pana jego oczy swoje na Józefa i rzekła, śpi ze mną. Ale nie chciał. Walczył czy nie? To myślicie, że ona tak, chodź, śpi ze mną. Całymi tygodniami nad nim pracowała. Zachęcała, prowokowała. Józef nocami nie spał. Co zrobić? Nie wiemy, czy była piękna, czy nie. On był piękny. On stał się może takim tym jabłkiem na wyciągnięcie faraonowej ręki. A jeżeli odmówił, zdawał sobie, był mądry człowiek. Zdawał sobie, że te chwile rozkoszy, czy może kilka tygodni, co wiecznie by trwały? Wyszłoby szydło z worka, czy nie? I co? No i stałoby się to, co potem się stało, że ta niecna kobieta kiedy, a często takie kobiety są, to jeżeli niezaspokojone są ich pragnienia, zresztą mężczyźni to samo, to potem przychodzi zemsta. Potem przychodzi podłość, która doprowadziła Józefa do więzienia, do strasznych chwil. Ale opłaciło się to? Jak skończył? Ty tak jak Lot skończył jako prawie faraon. Druga ręka, pierwsza ręka po faraonie. Otrzymał wspaniałą żonę, córkę faraonową za żonę, która chyba była na wyższym poziomie niż żona Putyfara. Dlatego w życiu, kiedy wasze różne takie doświadczenia mogą spotkać, ktoś jest piękny na wejrzeniu, wspaniałego oblicza, piękną figurę ma, może posiada wspaniałe samochody czy inne rzeczy, to wszystko jest złuda. Cała piękność człowieka, o tym może jeszcze za moment powiem, to nie jest na to w tym, co oczy widzą, ale w tym, co wewnątrz człowieka. On skryty, serdeczny człowiek. W psalmie 45 mówi, że cała piękność córki królewskiej, to gdzie jest? To jest wewnątrz. Apostoł Paweł, Piotr o tym mówi, kiedy wspomina Sarę, synę Abrahama. Jeszcze jeden przykład, jeszcze mam parę minut. Saul, wspaniały mężczyzna. Jak stanął pośród Żydów, to o głowę był wyższy. Ale był skromny czy nie? Skromny był. Kiedy już było powiedziane, że będzie powołany na króla i trzeba było go przedstawić narodowi izraelskiemu, to ten skromny człowiek, który mówi, z jakiegoś ja pokolenia, z najgorszego tam, beniaminowego, najmniejszego, na jakiegoś ja króla. Schował się, ledwo go znaleźli. Ale jak zasmakował trochę władzy, jak wszedł w dobrobyt, to serce się zmieniło czy nie? Pierwsza księga Samuelowa, odczytam te słowa, 9 rozdział. Nie wykonał jednej rzeczy, którą mu Samuel polecił, potem nie wykonał drugiej. Można powiedzieć, że to pierwsze to mu jeszcze Pan Bóg darował, ale drugie już nie. Na 15 rozdział, przepraszam. 9 to jest początek historii. 15. Wtedy rzekł Samuel do Saula: dopuść powiem ci, co mówił Pan do mnie w nocy, a on mu rzekł: powiedz mi. I rzekł Samuel: Izali, gdyś był mały w oczach twoich, czyli skromnie o sobie myślał, przestawał na tym, co ma. Nie stałeś się głową pokoleń izraelskich, za to Pan Bóg go wywyższył. To jest sposób postępowania Bożego. Kto się poniża, będzie co? Wywyższony. Ale kto się wywyższa, będzie co? Będzie poniżony. I nie pomazał cię Pan za króla nad Izraelem? I posłał cię Pan na tę drogę i rzekł: idź, a wytrać Amalekity jako przeklęte grzeszniki i walcz przeciwko nim, abyś iż do szczętu wytracił. Przedżeś wtedy nie usłuchał głosu Pańskiego, aleś się udał za korzyścią i uczyniłeś złe przed oczyma Pańskimi. Dlatego będzie od ciebie królestwo twoje co? Odebrane. W życiu bardzo często jest tak. To jest bardzo piękna historia, że kiedy jesteśmy niscy, malutcy, nisko o sobie myślimy i nagle dostajemy jakąś władzę do ręki, czy nagle nasz dobrobyt się polepsza, to zmienia się nasz punkt widzenia, nasze zapatrywanie. Chcemy być ważni, mocni, czuć do siebie szacunek. Ledwo zaczął królować, 2 lata królował, a po pierwszym zwycięstwie już sobie co wystawił? Pomnik zwycięstwa. Że często my takie pomniki chcemy wystawić. Dlatego oderwane będzie królestwo od ciebie. Złapał się Samuela, ale Samuel, nie pójdę z tobą. I płaszcz pękł na pół. Mówi, tak królestwo Pan od ciebie oderwa. A potem oderwanie, niepogodzenie się ze stratą tego królestwa prowadziła do tragedii czy nie? Tak, prześladował, nienawidził Dawida. Włócznią w niego wrzucał. Wszystko przez pożądliwość. Wszystko to, że z małego później jego serce stało się wielkie. A dobrobyt i chciwość zmieniła jego postępowanie. No jeszcze jeden, może już ostatni przykład, ale jakże dramatyczny. Znów jak gdyby prowadzący do tego życia erotycznego, tak to trzeba powiedzieć. Bo to wspaniały król, którego Pan pomazał, najpokorniejszy ze wszystkich sług, Dawid, wieczorem wychodzi na balkon i co widzi? To widzi kąpiącą się niewiastę, kobietę. A Pismo Święte mówi, że jaka była? Piękna. I tak do tej pory, powiem wam, do niedawna, to tego Dawida tak, no nie chcę kamienie w nikogo rzucić, ale no, on był winny. Ale nie. Tu Michał Targosz mi trochę oczy otworzył, że jak jest pożądliwość, to musi być co? No prowokator, kłamstwo. Się pytamy, skąd ta Berszeba nagle? Czy dzisiaj ktoś z was idzie do ogródka, czy na balkon i się rozbiera i się kąpie na oczach innych ludzi? Po co ona to czyniła? A może jest to moje przypuszczenie, ale w sercu król, królowo być. Chociaż Dawid też był piękny, bo mówi, że był miły na wejrzeniu, lisowaty. A jednocześnie coś, co było ciekawe, że przyszła pora, kiedy królowie na wojnę wyruszali. Królowie na wojnę wyruszali, kobiety w domu same siedzą, a tu król się przechadza. Czy można króla ująć? No można. Wspaniałą figurą, pięknymi oczami, włosami, można innymi rzeczami, intelektem. W dobie obecnej cała masa jest takich pułap. I Dawid dał się co? Dał się złapać. Znów była piękna na wejrzeniu. Kazał przyprowadzić. Spał z nią. I co? Oczy się otworzyły. Oto okazało się, że wpadka w dzisiejszym. Ciąża niepożądana. Tragedia czy nie? Tragedia. Przestroga na całe życie, nawet na dzisiaj, na nasze czasy. I teraz, żeby zatuszować, grzech za grzech. Pożądliwość doprowadziła do morderstwa, do zabicia jednego z lepszych żołnierzy. Ale za tym idzie kara. Owszem, powiedział, że Panie Boże, zgrzeszyłem i to jest dla nas nauka. Jak zgrzeszymy, mówmy, zgrzeszyliśmy. Ale jeżeli nawet mówimy, żeśmy zgrzeszyli, Pan przenosi, nie umrzesz, mówi do Dawida. Ale biedę miał całe życie, czy nie? Nikomu bym nie chciał, nie zazdrości takiego życia jak Dawid. Miecz, Pan powiedział, od domu Twego nie będzie odjęty. Takie sensacje, takie tragedie rodziła ludzka pożądliwość. Piękność na wejrzeniu, miłe słowa, zachwyt, wszystko na wyciągnięcie ręki. Są i wspaniałe przykłady, tak jak Józefa, tak jak Daniel, tak jak Samuel, który gdy koronował Saula na króla, to całego Izraela przyprowadził i mówi, świadkiem jest Pan dzisiaj i ten pomazaniec, powiedzcie, czy kogoś z was oszukałem? Czy chociaż skubnąłem od was cokolwiek? Czy komuś wziąłem osła albo barana? Powiedzcie, czy... Nie. Nic. Po nic ręki nie wyciągnął. Chociaż jego synowie już byli co? Już byli inni. Jakie wnioski? A wniosek jest jeden. Najpierw zachwyt, potem chwilę satysfakcji, radości, uniesienia, a potem płacz. Ale jeżeli odwrotnie, jeżeli tak jak Józef, jak Samuel, jak Daniel, będziemy walczyli przeciwko pożądliwościom, to bardzo często jest bieda i łzy, ale potem radość, potem żywot wieczny. jak mówiłem, z pożądliwością, z kłamstwem, kłamstwem jest związane. Ale związane jest zawsze często ta prowokacja, to zachęcenie. Dlatego nie tylko pożądajmy, nie pożądajmy, przepraszam, ale też nie starajmy się być tymi, którzy może prowokują, którzy zachęcają. Czy młodzi, czy dziewczyny, czy chłopcy. W różny sposób można prowokować. Szatan, faraonowa, Betseba. No teraz jeszcze na zakończenie kilka słów o pożądliwościach młodzieńczych, o których mówił apostoł Paweł do Tymoteusza. A dziś macie, czy nie? No może ktoś jest, powie, że nie ma żadnych pożądliwości. O. Ja wam wymienię. A dziś komputer, media, show biznes, TVN, tam style, kultura, jakieś inne, gdzie modelki są pokazywane, to takie modelki, że jak spod igły szyte. Internet, to wszystko to, wiecie co to jest wszystko? To jest jedno wielkie kłamstwo. Bo kiedy dziewczyny się napatrzycie na te modelki, na ich wspaniałe figury, byście chciały takimi być. I do czego to często prowadzi? Dlaczego ostatnio już bito na alarm i zakazano modelkom, aby ważyły poniżej 45 kilo? Bo coś takiego jak anoreksja się wśród młodzieży szerzy. Dzieciaki 18-17 lat umierały z wycieńczenia. Bo wyciągnęły rękę po tym wspaniały ten. A ja mówię, nie figura, ale wnętrze człowieka, to jest warto. To samo chłopcy, to samo młodzieńcy. Jak popatrzycie na tych Schwarzeneggerów i innych gości, no może się śmiejecie, i ja się śmieję, ale to jest wszystko oszukańcze. Show biznes. Jak poczytacie te gazety, które biją w oczy. Już nie mówię o seksie, o erotyce, które wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Się może ktoś śmieje, ale Piotkowi jak krzyczę, Piotek, nie oglądaj tam jakichś głupot. Co ty, tato, to tyle tego jest. No co? Ja nie wiem tego, bo nie umiem tego komputera. Ale wy na wyciągnięcie ręki wszystko macie. I co, patrzycie na to? Uczycie się. Te media, te komputery, internet, one prowokują i mówią, że takie ma być życie. Że tak trzeba żyć, że trzeba być na topie, że trzeba być modnym, że trzeba mieć komórę wypasioną. To jest wszystko nieprawda. Ale do swoich umysłów młodzież bierze. To ich są wzory. Robią wszystko w życiu, żeby to osiągnąć. A potem, kiedy to osiągają, to mówię, patrzycie i co widzicie, co słyszycie, się uczycie. Ale potem, kiedy po to sięgniecie, to otworzą się oczy wasze i tak jak nasi pierwsi rodzice poznacie, że jesteście nadzy. To ta erotyka, ten seks, te piękne kobiety, wspaniali faceci, to co na co dzień emanuje z ekranu telewizyjnego. Po 23, jak włączycie telewizję, kto ma jako kablowo, to na drugim, co trzecim kanale. Leci to. W naszych czasach to jeszcze jakieś świerszczyki były. Teraz na żywo wszystko. I co? Ktoś mi powie, że nie zaglądnie sobie na to? 100%. Tylko nie wyciągajcie ręki, bo to jest wszystko oszukańcze. Michał oglądał ostatnio ciekawy taki program telewizji BBC angielskiej. Się okazuje, że ci 12-13-latkowie to więcej o seksie, erotyce wiedzą niż ich rodzice. I kiedy później skonfrontowano rodziców ze wszystkim, potem to rodzice wpadli w popłoch. Te dzieciaki już mają w wieku 13 lat pokoślawione umysły. Mają wzory. Potem nawet kiedy postawiono 15 modelek, aby wybrały te dzieci i ci rodzice, to co najpiękniejsze jest, co jest pożądliwe, to wybrano jedno i co się okazało? Że piersi miała sztuczne. Znaczy tam silikonem jakimś czymś to motywowane. jest fałsz w dzisiejszej dobie? On był w raju, jest kłamstwo, pożądliwość i was to wszystkich, was młodych w szczególności to dotyczy. Nas też zresztą. A więc jak mówiłem, to wszystko uczycie się tego, jak żyć, jak postępować, jak wyglądać, ale to wszystko jest jedno wielkie kłamstwo. Prowadzi do depresji, do bulimii, do anoreksji, do uzależnień. Studenci, ciężko idzie. A, koleżanka przyjdzie, weź tę pigułkę tam, to od razu wszystkie całki zrozumiesz od razu. Sięgniesz raz, sięgniesz drugi, całki poznasz, ale za moment nie wiesz, że już jesteś, że ci tego brakuje, że bez tego nie potrafisz żyć. Takie jest życie, taka jest pożądliwość. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Galerianki, ja go nie widziałem, ale tu wielu z was widziało. 13-14-letnie dziewczyny z tych biednych, nieszczęśliwych rodzin. I dlatego mówiłem, że miłość pieniądza, miłość rzeczy materialnych nie dotyczy tylko rzeczy wielkich, wypasionych samochodów. Te młode dziewczyny potrafią się zdeprawować, zepsuć w imię tego, żeby mieć kawałek komóreczki. I chodzą po tych galeriach i się oddają, sprzedają. Nie tylko dziewczyny, chłopcy to samo. A ci bezczelni, starzy ludzie, których powinno się, nie wiem, może i śmierć okazać, wyciągają po to ręce i deprawują to młodzież. Bo roztaczają mit, bo w komórce już będzie internet, film, wszystko. Straszne. Tak było 2000, tak 4000. A tak jest jeszcze gorzej dzisiaj, bo będzie tym bardziej gorzej, im bliżej się ten świat będzie przybliżał do końca. A teraz o komórkach, to przeczytam wam komunikat specjalny. Ostatnio nasz rząd fajnie zakamuflował hazardowo aferę, ale z jakiego względu? Ja też nawet nie wiedziałem o tym, że za tym hazardem tyle nieszczęść ludzkich się kryje. Że dzieci się uzależniają od tego wszystkiego. A oto otrzymałem taki telefon od 7340. Komunikat specjalny na numer 61-34-80-80. To mój numer. Padł bonus 53 tysiące złotych. W grze o Volvo, kasę i sprzęt RTV. Zagraj dziś. Ślij los na 80-67. Kosz SMS-a 0 złotych. Każdy wygrywa. Zachęcające? Może i każdy wygrywa. Wykasowałem, tylko zapisałem. I każdego dnia wasze komórki, nasze komórki tym kłamstwem diabelskim są cały czas motywowane i oszukiwane. Jak zwalczać pożądliwość? Trzy wersety już kończę, przeczytam. Jakub 4:13-15. Często mówimy, a kupimy to, zrobimy to i zrobimy tamto. Nie. Raczej uklęknijmy i zapytajmy, co? Pana. Zamiast tego, co byście mieli mówić, będzie li Pan chciał, a będziemy li żywi, uczynimy to albo owo. Ale teraz tak. Będzie li Pan chciał, a uczynimy to owo. A nie takie, że pojedziemy tu, zrobimy to i to. Przed każdą rzeczą, przed wszystkim, co planujemy w życiu, co chcemy zrobić, tak jak Żydzi Pana pytali, jak Samuel Pana pytał. Uklęknijmy i Pana zapytajmy. Pamiętajmy też, że świat co? Przemija czy nie? Pierwszy Jana, drugi rozdział, 14-17 wers. Piszę wam, dziateczki, żeście poznali Ojca. Pisałem wam, ojcowie, żeście poznali Onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, żeście mocni, a Słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli Onego złośnika. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na tym świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, to nie jest ojca, ale jest ci ze świata. Świat przemija i porządliwości jego. Ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc porządliwość oczu, pycha żywota, to wszystko, co prędzej czy później przeminie. Ale żywot wieczny będzie trwał, gdy się zacznie wiecznie. Dlatego kończę słowami apostoła Jakuba. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. To koronę ma już apostoł Paweł zagwarantowane. Bo on powiedział, dobrym bój wojował, wiarę zachował. Zatem odłożona mi jest ona korona sprawiedliwości, korona żywota, którą Pan odda nie tylko mi, ale wszystkim, którzy miłowali Jego sławne przyjście, ale wszystkim, którzy chcą według Ducha Bożego życia. Amen.
Tak, drodzy bracia i siostry, zwłaszcza, nie wiem, zresztą, że to jest złe powiedziane, zwłaszcza młodzi, ale my wszyscy żyjemy pod ogromną presją w dzisiejszych czasach. Karmi nas się rzeczywiście różnymi kłamstwami, tak to trzeba nazwać po prostu. Kłamstwami, przed którymi bardzo ciężko się oprzeć. Od czasów, kiedy media kształtują pewien styl życia, kiedy nastąpiła globalizacja i to, co się dzieje w jednym miejscu na świecie, natychmiast wiadomo w każdym innym miejscu, to media i w ogóle cały ten system informacji zyskał nowe narzędzie. To narzędzie to statystyka. I właśnie ta statystyka jest wykorzystywana do tego, by nas zniewolić. To bardzo łatwo wytłumaczyć na przykładzie. Zresztą ja sądzę, że wszyscy doświadczacie tego w każdym swoim miejscu, gdzie się uczycie, chodzicie do pracy. Wszyscy tak robią. Wszyscy tak robią. W tym nie ma nic złego. Przecież inaczej się nie da, bo już to jest normalne. Nie jest normalne. Tylko się mówi, że jest normalne. Tylko chce się wykształtować w nas takie poczucie, że to wszystko jest normalne i służy dobremu. Bardzo często te wartości chrześcijańskie, wartości w ogóle moralności wysoko cenionej w oczach wielu religii, jest to wszystko wykorzystywane po to, paradoksalnie, aby nas zniewolić. Ja nie będę chciał przedłużać, bo nam czas bardzo ucieka. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze zaśpiewali, pomodlili się wspólnie, a potem będziemy mieli chwilkę przerwy, myślę, że 10 minut, nie więcej. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać z bratem Jeremiaszem, myślę, że temat wybrał bardzo aktualny i temat dotyczy na pewno wielu aspektów naszego życia, zwłaszcza, naprawdę zwłaszcza młodych ludzi. Ja z drżeniem patrzę, co się dzieje w umysłach moich dzieci, patrzę, co się dzieje w umysłach dzieci moich sąsiadów, moich znajomych i bliskich. Ja powiem szczerze, mnie to trochę przeraża, no ale mam tą świadomość, że nic nie dzieje się bez woli naszego Boga. Za to Mu niech będzie chwała. Śpiewajmy więc teraz pieśń, bracie Adamie, poprosimy Ciebie.
Nie ulegnij duszo kusicielowi. 366 jest w naszych śpiewnikach, Brzasku tysiąclecie. Tak trochę nawiązanie do tematu. Jezusa,
prowadzą do bluźnierczych słów. Dusza twa niech prowadzę, czystość miłuje. Wznoś wzrok na Jezusa, On cię poratuje. Błagaj Zbawcę o pomoc, On cię chętnie chce wspomóc. Wszak On z tobą współczuje, On cię poratuje. Jezusa, On cię poratuje. Błagaj Zbawcę o pomoc, On cię chętnie chce wspomóc. Wszak On z tobą współczuje, On cię poratuje.
Wołajmy Zbawcę o pomoc, dziękujmy Mu za Jego słowo. Kto chciałby modlić się, proszę, modlcie się. Amen. Tak więc będziemy się zbierali za 10 minut, to będzie za 10:12.